Zapraszamy do środka tych, co są tam na zewnątrz. Powstańmy wszyscy, którzy jeszcze siedzą. Rozpoczniemy modlitwą. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że pozwoliłeś nam tutaj stawać, Panie. W Twojej obecności, w takim gronie, Panie, gdzie każdy z nas jest potrzebny tutaj. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty chcesz prowadzić nas, Panie, do siebie. Za to, że jesteś dla nas pasterzem, że jesteś Panem i Zbawicielem, że nasze życie dzięki Tobie się zmieniło. Dziękujemy Ci za to, że kochasz nas, Panie, za to, że wspaniały ten dzień uczyniłeś, Panie, chociaż może pogoda nie dopisuje, ale wierzymy, że to, co w sercach jest ważniejsze niż to, co na zewnątrz. Dziękujemy Ci za to, że nasze serca zmieniasz, Panie, że z twardych czynisz miękkimi. Dziękujemy Ci za to, że kochasz nas, że ukochałeś nas zanim jeszcze narodziliśmy się, że wybrałeś nas zanim jeszcze narodziliśmy się i że uczyniłeś nas użytecznymi. Dziękuję Ci, Panie. Chwała niech Ci będzie. Chcemy Tobie oddawać chwałę i cześć, Panie, tak jak potrafimy, ze swoich serc, Panie. Niech każdy z nas w szczerości, w sercu stanie przed Panem i odda Mu chwałę. Tak jakby tu był Jezus, bo wierzymy, że jest. Niech Ci, Panie Jezu, będzie chwała i cześć. Niech obecność Ducha Świętego będzie tutaj z nami. Amen.
Tak, Panie, my chcemy Ciebie wielbić, my chcemy Tobie oddawać chwałę, bo Ty jesteś godzien, Panie. Ty jesteś naszym Zbawicielem, Ty dałeś nam życie wieczne. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że możemy stać tutaj i wielbić Ciebie, wznosić nasze ręce, nasze głosy dla Ciebie, Panie. Bo uwielbienie to jest jedyne, co możemy Ci dać. Uwielbienie z naszego serca, Panie.
Chwała Ci, Jezu. Dziękujemy Ci, że Ty zwyciężyłeś, że Ty pokonałeś wszelkie zło na krzyżu. Dziękujemy Ci, że wziąłeś na siebie każdą naszą chorobę, każdy nasz grzech. Dziękujemy Ci, Jezu, że jesteś tu obecny przez Ducha Świętego. Uwielbiamy Cię, wywyższamy Twoje święte imię i oddajemy Ci chwałę i cześć. Uwielbiamy Cię. Jesteś radością, miłością, pokojem. Dziękujemy Ci, że Ty nam udzielasz tych darów. Dziękujemy Ci, że Twój Duch Święty nas uzdalnia, abyśmy mogli iść i głosić Ewangelię na całym naszym kraju i na całym świecie. Dziękujemy Ci za to. Chwała Tobie, Jezu.
Dziękujemy Tobie, Panie, że Ty zawsze jesteś przy nas, Panie. Że Ty się nami opiekujesz, że nie zostawiłeś nas samych, że dałeś nam Ducha Świętego, że dajesz nam radość każdego dnia i że dajesz nam nadzieję, że mamy po co żyć, Panie, dla Ciebie. Alleluja. Wielbimy Ciebie.
Ogłoszenia. Może usiądźmy sobie wszyscy. Urodziny w tym tygodniu, czyli 22 stycznia, to jest w środę, Wiesława Tupaj. W środę mamy nabożeństwo o godzinie 18. Jest to nabożeństwo ekumeniczne. Mówcą będzie Sławomir Pawłowski z Kulu. Wszyscy są zaproszeni, wszyscy chętni, jak zwykle. Piątek, godzina 17, wyjazd do Ryk. Pastora i pastorowej nie ma w tym tygodniu jeszcze, więc Aga i Antony jadą do nas, tam do Ryk. Wszyscy są zaproszeni, którzy chcą, którzy mają ochotę spędzić z nami czas, modlić się, śpiewać, oddawać Bogu chwałę, rozważać Boże Słowo. Zapraszamy. Niedziela, godzina 10, nabożeństwo modlitewne. Zaczynamy tam w sali z tyłu. Wszyscy, którzy chcą pomodlić się wcześniej przed nabożeństwem o Boże namaszczenie podczas nabożeństwa, to zapraszamy. O 10:30 mamy nabożeństwo główne, czyli tutaj, gdzie teraz jesteśmy. Czy ktoś jest po raz pierwszy u nas? Tutaj, tak? Witamy serdecznie. Również wszyscy, którzy nas oglądają online, serdecznie pozdrawiamy. Szkoda, że nie jesteście z nami, ale wierzymy, że kiedyś przyjdzie ten czas, że będziecie. Z różnych powodów nie ma was wśród nas, ale wierzymy, że te powody są słuszne. Jeżeli są niesłuszne, to przemyślcie sobie. Lepiej być razem z nami tutaj, bo nawet może każdy z nas nie wiedzieć kiedy powie jakieś świadectwo, czy porozmawia z kimś, a to właśnie dla kogoś będą bardzo ważne słowa w jego życiu, więc może nawet sobie nie zdajesz sprawy, co rozmawiasz z kim, ale to może być twoje dobre świadectwo, twoja zachęta dla kogoś. Twoje słowa mogą być zachętą dla kogoś, kto ciebie słucha. Nawet możesz sobie nie zdawać z tego sprawy, więc obecność wśród nas jak najbardziej jest wskazana i błogosławiona. Tak. Teraz może zaśpiewamy ostatnią pieśń i zbierzemy kolektę, ale może wcześniej, może powstańmy wszyscy i przywitamy się.
Mania, że też tam pracę, czy inne Panie źródła, dzięki którym możemy zarabiać i część tych pieniędzy przeznaczać na budowanie Twojego Królestwa. Dziękuję Ci, Boże, za każdego ofiarodawcę. Ty, Boże, każdej osobie, która dała tę złotówkę czy więcej, daj 100-krotnie, 1000-krotnie więcej. A Boże, tym, którzy dzisiaj nie mogli, bo może nie mają, może zmagają się z jakimiś problemami, też, Boże, pobłogosław, aby mogli ułożyć obficie, w nadmiarze na to, żebyśmy mogli później to wykorzystywać na Twoją chwałę. I Boże, daj, żeby każda z tej złotówki, która została zebrana, żeby się rozmnożyła tutaj i Pani została wykorzystana naprawdę bardziej niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że może taki zysk przynieść jakieś skutki. Amen.
Nas, pastora i pastorowej, pozdrawiamy ich serdecznie tam, gdzie są. Niech Bóg ich błogosławi. Pamiętajmy w naszych modlitwach o nich, żeby szczęśliwie do nas wrócili. W ubiegłą niedzielę mówiłem o tym, że ktoś, jeżeli będzie gotowy, to może powiedzieć świadectwo. Czy ktoś jest, kto chciałby powiedzieć świadectwo takie na bieżąco, może co się wydarzyło w jego życiu w ostatnim tygodniu, a może ktoś postanowił oddać swoje życie Jezusowi i chciałby teraz powiedzieć, co w tym tygodniu się zmieniło w jego życiu. Czy ktoś jest, kto chciałby powiedzieć świadectwo? Zanim przejdziemy do Słowa Bożego, zanim gdy będziemy opowiadać, tak, siostra?
Chwała Bogu. Ja się zbieram z tym świadectwem już od jakiegoś czasu, ale dzisiaj postanowiłam je powiedzieć. Chcę powiedzieć to, co już wiecie, że Bóg jest dobry, że ma najlepszy plan dla każdego z nas i ja tego doświadczyłam. Doświadczyłam Jego dobroci i to tak naprawdę wylała się na mnie potężnie. Stało to się jakiś czas temu, kiedy tutaj usługiwał ten Koreańczyk. On przyjechał do nas do Ryk, prorokował, miał też do mnie słowo i mówił, czy jesteś gotowa uczyć się 3 godziny dziennie. A ja sobie tak pomyślałam, no nie wiem, czy jestem gotowa, ale chciałabym, tak. To pastorowo, wy będziecie uczyć, a pastorowa mówi, tak, my tutaj cały czas mamy i studium i jesteśmy w słowie. No ale to tak za mną chodziło, cały czas mi wracało i wracało. Więc postanowiłam w swoim sercu, że zapiszę się do szkoły biblijnej. Wybrałam sobie szkołę w Warszawie, wszystko sobie poukładałam. Będę spała u syna, potem wrócę i tam było wszystko już zaplanowane na tip-top. Po czym jednak potrzebowałam potwierdzenia i poprosiłam pastora naszego o radę. A pastor mówi, oj Małgosia, wiesz co? Ja tak myślę, że to nie jest dobry pomysł, to miejsce, o którym myślisz, ale nasz Paweł Zwoliński jeździ w bardzo dobre miejsce, tam gdzie ja wiem, znam ludzi, którzy tą szkołę prowadzą, porozmawiaj z nim. No ja sobie pomyślałam, a no tak, Paweł Zwoliński, Lublin, to będę musiała przyjechać do Lublina, nocować w Lublinie i wiecie, i całe stos przeszkód to już sobie wymyśliłam na poczekaniu, ale mówię tak, Boże, ja jestem Tobie posłuszna, a Ty działaj. Więc poszłam do Pawła. Pawełku, czy jest to możliwe, żebym ja się z Tobą zabierała do tej szkoły? A Paweł, oczywiście, mało tego. Ja po Ciebie zajadę, bo jadę tam, mogę jechać przez Twoją miejscowość. A ja, ojeju, to mówię tak, dalej mówię, to na pewno mnie tam nie przyjmą, bo już jestem spóźniona, wszyscy zaczęli. Więc, a Paweł mówi, jak nie spróbujesz, jak nie zadzwonisz, nie będziesz wiedziała. Dzwonię do nich, a wcześniej przeczytałam regulamin szkoły i on jasno mówi, że możesz mieć tylko jedną nieobecność, więc stwierdziłam na mecie, że nie ma szans. Ale, mówię, Bóg dał, Bóg weźmie. Ja poszłam w tym i dzwonię. A ta siostra, która odbiera telefon, mówi do mnie tak, mało tego, ona, ja nie dzwonię, bo dzwoniłam do nich w niedzielę, było nieczynne. Oni do mnie zadzwonili. Oni do mnie zadzwonili, jestem w pracy, dostaję telefon. To był dla mnie szok, ale ja mówię, oj, bo ja bym chciała, bo będę jeździła, ale ja się spóźniłam, już semestr trwa. A siostra Ela mówi, będziesz pracowała, będziesz z nami. Jeżeli nadrobisz ten materiał w trybie zaocznym, tym korespondencyjnym, my cię przejmiemy na tryb zaoczny. Więc ja mówię sobie tak, no dobrze, tylko skąd teraz na to wezmę pieniądze? Bo jednak jakieś koszty za materiały są, tu już tyle minęło kursów, skąd ja wezmę teraz tyle pieniędzy? I powiem wam, że Bóg się zatroszczył o wszystko. Zorganizował mi te pieniążki, które miałam na to, żeby wpłacić te, żeby te materiały kupić. Dostałam taki głód słuchania tych nauczań, że powiem wam, że biegłam z pracy, włączałam sobie te, bo wzięłam akurat wersję DVD, chłonęłam to wszystko, wypełniałam testy i po prostu ja, to jest jak wielka dawka jakiegoś ogromnego, pysznego tortu, jak ktoś lubi torty, albo nie wiem czego, to było coś niesamowitego. I nadrobiłam to bardzo szybciutko i dołączyłam z Pawłem w trybie już normalnym. I powiem wam, że po prostu to jest dla mnie niesamowitym błogosławieństwem. Mało tego, to nie jest zwykła szkoła. Tam nie uczy się wiedzy książkowej, takiej teologii biblijnej. Tam jest życie, tam jest objawienie Słowa Bożego. Tam są ludzie, którzy przyszli do niej w różnym wieku, z różnych miejsc, z różnym bagażem doświadczeń, których Bóg dotknął, którzy przeżyli coś podobnego. Jest tam niesamowicie. Ja jestem tym tak pobłogosławiona. Mało tego, w przyszłym roku będziemy jechać na drugim roku nawet na misję. Będziemy wam na bieżąco o tym opowiadać z Pawłem. Jest to niesamowite. Gdyby ktoś chciał z nami pojechać, ma prawo zobaczyć tą szkołę. 5 razy w roku jest jako gość mile widziany. Wcześniej zgłasza, my mamy miejsce jeszcze w samochodzie z Pawłem. Mówię za Pawła, ale Paweł jest takim cudownym człowiekiem. On pomaga, zabiera po drodze każdego, kogo może. Więc na pewno by was to pobłogosławiło. Kto ma pragnienie zobaczyć, Andrew Womacka ta szkoła jest. Ona już funkcjonuje na całym świecie. W Colorado ma swoją taką bazę, ale jest na całym świecie. Jest to potężna sprawa. Wierzę, że Bóg ma dla każdego z nas objawienie swojej miłości, objawienie swojego uzdrowienia. Ten człowiek działa przez 40 lat potężnie w służbie uzdrowienia. Jego Bóg używa, ludzie powstają z martwych, zostają wskrzeszeni, uzdrowieni z raka, ze ślepoty, ze wszystkiego. Więc ja wierzę to, że jest to coś, co może pobłogosławić również i nasz Kościół. Także jeśli ktoś będzie miał podobne pragnienie, ja wierzę, że to jest czas, żeby się temu przyjrzeć, żeby zainwestować w Królestwo Boże, bo naprawdę ten świat jest smutny. Potrzebny nam jest ładunek Boga, a tam to jest początek. Wierzę, że to, co się tam, czego tam się doświadczy, przenieść można będzie na nasze tereny, bo to nie jest wiedza, to jest objawienie, to jest po prostu dotknięcie Bożej miłości. I ja błogosławię tutaj i dziękuję, chociaż go nie ma dzisiaj, Pawła, za to, że on jest, za to, że jego serce jest takie wierne w tym, że jeździ, że tak wspaniale świadczy o naszym zborze. I dziękuję również, że mogłam się tym wam podzielić. Chwała Bogu.
Dziękujemy za świadectwo. Jeszcze siostra, tak?
Tylko poproszę przetłumacza, bo jeszcze nie bardzo ładnie mówię po polsku. Хочу розповісти про те, що Бог чує нас, навіть в наших, ну, таких невисказаних проханнях і робить для нас чудеса, щоб потішити нас.
Хочу оповідати о тим, що Пан слухає нас, навіть в наших невиповіданих просьбах і потрафить учинити чудо.
В 2004 році сиділа в костілі в нас на Україні.
І в 2004 році була в костілі на Україні.
І були гості з Сполучених Штатів Америки.
І мішми гості зі Станів Зєдночених.
І брат, коли проповідував з трибуни, звернувся до братів і сестер і говорить: «Приїжджайте до нас в Сполучені Штати, ми вас дуже гарно приймемо, потурбуємось про вас, приїжджайте до нас».
І мовця przemówił z mównicy do braci i sióstr zgromadzonych tak, mówiąc: przyjeżdżajcie do nas, do Stanów Zjednoczonych, naprawdę was przyjmiemy, będzie wam tam dobrze. Zachęcił, żeby przyjeżdżać.
A ja siedzę w chorze i cyrkownym i думаю, ja zaraz idę do domu i już dużo długi czas думаю tylko pro jedno, za co ja mam kupić dzieciom chleba do domu, tomu, że u mnie ni babci, ni rodziny, nikogo nie ma.
Ja siedziałam w tym czasie w chórze naszym kościelnym i myślałam o jednym. Zakończy się nabożeństwo, ja muszę wracać do domu i za co mam kupić dzieciom jeść? Nie mam ani rodziny żadnej, która by mnie wspierała, nie mam rodziców już i tylko o tym myślałam, za co kupić dzieciom coś do jedzenia.
І засміялась в серці своєму. Про що той брат говорить? Тут половина церкви сидить таких бідних, як я.
І мислала собі, о чим той чоловік мові, о чим той брат мові. Полова костьола є така, як я, так потребуюча.
Але за 3 місяці я вже була в Сполучених Штатах Америки.
Але за 3 місяці була вже в Станах Зєдночених.
Я не потратила на цю подорож ні однієї копійочки.
І не видала навіть гроша одного на цю подорож.
Від самого мого дому була оплачена дорога повністю до Сполучених Штатів Америки і назад.
І мав оплачену подорож від мого дому до Станів і з повротом.
Більше того, кожного дня за перебування там в Сполучених Штатах мені платили по $25 за перебування там.
Угу. І за кожен день мого побуту в Станах мав ще оплачені пеніонзи около $25.
То була така програма, в яку мене включили, бо я дуже багато допомагала сім'ям, де є діти-інваліди.
І була частиною такого проєкту, до якого зостала долучена, ponieważ bardzo angażowałam się w pomoc rodzinom, którzy mieli niepełnosprawne dzieci.
І коли їхала назад додому, то та жінка, в якої я перебувала цілий місяць, купила мені дуже багато подарунків, одягнула мене, навіть подарувала срібні сережки.
I kiedy wracałam do domu po miesiącu, to kobieta, z którą przebywałam, u której mieszkałam, kupiła mi mnóstwo różnych prezentów, ubrała mnie całkowicie i kupiła mi też kolczyki srebrne.
A przed ostatnim dniem wyjazdu nas zapytali, kudy wy chcieliby jeszcze pojechać, każdy indywidualnie, od tylko, co by chcieli zobaczyć?
I dzień przed wyjazdem zadali nam takie pytanie, a dokąd chcielibyście pojechać, każdy z was, jakie macie marzenie, co byście chcieli zobaczyć?
І інші учасники нашої групи, хто поїхав в китайський ресторан, хто до якогось музею, а я попросила, щоб мене відвезли в українську церкву, де моляться віруючі.
І кожен вимінив якесь місце, яке хотів би звідати. Ніхтори поїхали до хінської реставрації, ніхтори до музею, а я попросила, щоб мене завезли до українського збору, де є віруючі люди.
І коли сиділа в залі, то пастор мовив таке слово.
І коли сиділам в каплиці, то пастор промовляв і мовив таке слово.
І засміялася Сара в серці своєму.
Же Сара засміялася в серці своєму.
Сара не повірила, що Бог може зробити таке неможливе чудо.
Коли не вірила, що Пан Бог є в стані учинити щось неможливого.
І я зрозуміла, що ті слова були сказані до мене, бо в моєму житті то було дуже велике чудо.
І зрозуміла, що ті слова були теж о мені, бо то, чого досвідчила, було огромним чудом для мене.
І коли пройшло 2 роки,
я
достала з полички свій закордонний паспорт.
Я взяла свій паспорт.
Я не молилася, просто так сміхом сказала: «Господи, невже це була одна єдина подорож за кордон?»
І повідомила собі, не те, що я молилася, тільки так повідомила, усміхаючись в духу: «Пані, чи то був тільки один такий виїзд за границю?»
А може ти, ну от так, ну як, ще щось мені таке подаруєш?
Може, ще щось маєш для мене, такий подарунок?
І через 2 місяці я вже була в Польщі.
І за 2 місяці була вже в Польщі.
І теж по програмі безкоштовно.
І теж була частиною певного програму, і теж ніч мені то не коштувало.
І тоді я вже злякалася, що я дуже часто прошу те, що не дуже важливе для мого життя.
І втеді трохи ще перестрашила, що може збит часто прошу о щось незбит важного для мого життя.
Але коли була в Польщі і вже поверталась додому, то попросила Бога: «Боже, як я тут добре себе почуваю, так добре, бо це є батьківщина мого батька. От якби ще хоча б разочок сюди повернутись».
І коли їхала з повротом з Польщі, так собі молилася в духу: «Пані, я так добре ще тут чую, то є ойчизна мого ойця, так мені є тут добре, хоча ж раз ще дозволь мені тут вернутися».
І то велике чудо, бо не тільки повернулась, але живу тут і я серед вас.
І то є великий чуд для мене, що могла вернутися і теж могла тут замешкати і бути зараз з вами.
Слава нашому Господу!
Хвала нашому Пану!
Свідоцтво, так? Може коротко, бо будемо вже починали Слово Боже, бо вже трошки часу минуло, але...
Дякую. Bracia, siostry, tak nawet siostra mówiła tutaj przed chwilą, że bardzo często finanse są jakimś wyzwaniem u nas. Ja zauważyłem ostatnio, że tak czytam Biblię nieraz i w ostatnim czasie dostaję nieraz takie wersety, że no, nie jest za dobrze, że Bóg sam pokazuje w Biblii, że nie jest za dobrze, kiedy nie mamy powodzenia w życiu, bo tak naprawdę tylko skupiamy się na pieniądzach i tak jakby nie mamy czasu nawet na inne rzeczy. No często możemy to zauważyć, że nie wiem, relacje w rodzinie są trochę gorsze, czy nie mamy czasu dla Boga, bo ciągle myślimy, jak zarobić te pieniądze. Ja wam chcę powiedzieć takie świadectwo odnośnie, to nie jest jedna rzecz, ale z Karoliną spodziewamy się dziecka, no i wiecie, po tym momencie ekscytacji jest super, będzie dziecko, minęła ekscytacja, no dobra, to za chwilę będzie dziecko, więc trzeba trochę się przygotować. Trzeba troszkę pieniędzy wydać na tak zwaną wyprawkę. Trzeba na przykład załatać troszkę dziurę budżetową, bo akurat Karolina już teraz nie pracuje, więc troszkę przychody są mniejsze. Ja akurat zmieniałem pracę, teraz jestem na działalności i no, taka praca, która wymaga no, prawdopodobnie nawet kilku miesięcy jakby rozruchu, żeby zaczęła płacić. No i gdzieś tam te pieniądze czasami trochę było za mało. No a tutaj wizja tego, że trzeba kupić tą wyprawkę, że codzienne wydatki są, że ja przechodząc na działalność gospodarczą muszę też opłaty płacić związane z działalnością. I chcę wam powiedzieć, że no tak jak siostra powiedziała, czasami się nie modlimy, czasami zapomnimy nawet o tym powiedzieć Bogu, ale gdzieś tam podświadomie mówimy Bogu, że czegoś potrzebujemy. Jeżeli chodzi o tą wyprawkę, tak naprawdę mamy prawie, że wszystko, jeszcze jakieś tam drobne rzeczy pozostawały, bo już w sumie dziecko miesiąc z kawałkiem i będzie na tym świecie, ale tak naprawdę na tą wyprawkę praktycznie nie zapłaciliśmy nic. Jesteśmy tak ubogosławieni, że czy od znajomych, czy jakiejś rodziny dalszej, bliższej dostaliśmy czy ubranka, czy wózek, czy jakieś tam przewijaki, nieprzewijaki, czy kocyki, czy ktoś na przykład nam kupił nowe, czy dał używane. I wiecie, no mam porównanie, bo akurat moja przyjaciółka i moje żony przyjaciółka, czyli dwie dziewczyny też są w podobnym okresie ciąży. Jak słyszymy, ile one wydają pieniędzy, no to słuchajcie, myślę, że moja i Karoliny pensja jedna, to nie wiem, czy by wystarczyła na to, żebyśmy kupili wózek i te inne rzeczy. Poza tym, słuchajcie, no pomijając te ubranka, Bóg tak błogosławi, że na przykład na początku tego miesiąca, czy to było na końcu roku, już nie pamiętam, poszedłem jakieś formalności spełnić w banku odnośnie działalności, no i były tam pewne opłaty, które czekały. Już było jak tak zwany deadline, już termin się zbliżał, no i nie widziałem pieniędzy. Poszedłem spełnić formalności w ramach działalności gospodarczej, rozmawiam z kobietą, kobieta mówi, a wie pan co, pan kiedyś miał jakiś kredyt, który pan spłacił i drugi kredyt, który pan spłacił trochę wcześniej, tutaj panu się będzie należało tyle, tyle i tyle, to pan podpisze wniosek, pieniądze są już na koncie. I okazuje się, że tych pieniędzy było tyle, że zapłaciliśmy te rachunki, jeszcze było na kilka dni jakby na życie, na inne rzeczy. Kolejna rzecz, słuchajcie, no chciałbym, żebyście zauważyli, zaczęli dostrzegać błogosławieństwo Boże nie zawsze, jeżeli chodzi o pieniądze, o jakieś rzeczy. Kolejny przykład, byłem w tym tygodniu u klienta jednego, potencjalnego, porozmawialiśmy odnośnie produktu, bo zajmuję się ubezpieczeniami. Już mamy wyjeżdżać, mówi, dobrze, zastanowię się, ale czekajcie. Ja wam muszę dać coś, zareklamować swoje produkty. Chłopak zajmuje się produkcją wędlin takich swojskich. I słuchajcie, wziął mnie i moją menadżerkę, bo jestem na początku drogi, więc z menadżerką jeszcze jeżdżę. Chodźcie, zabrał nas do swojego tam takiego pomieszczenia, takiego sklepiku małego. To macie, to tej kiełbasy, to tego, to tamtego. Słuchajcie, przyjechałem z taką ilością mięsa, że no nie wiem, 2-3 tygodnie może będziemy mieli jedzenia, nie trzeba będzie kupować wędliny. To są może małe rzeczy, ale chcę, żebyście zaczęli dostrzegać, że Bóg czasami da wam pieniądze, a czasami da wam jakiś produkt, którego potrzebujecie. Ja wielokrotnie miałem takie sytuacje, że nie wiem, zegarek mi się zepsuł, a u mnie zegarek jak, ja bez zegarka jak bez ręki i na przykład 2 dni później dostawałem ten zegarek do kogoś. Albo miałem urodziny kilka dni, nie wiem, za miesiąc, a ktoś mówi, dobra, to wiesz co, dam ci wcześniej prezent, bo się nie zobaczymy na urodziny. Więc my w tym momencie mamy błogosławieństwo, bo Bóg, widzę, że jakieś tam luki w naszych finansach, bo Karolina nie pracuje, bo ja na przykład właśnie mam inny styl pracy, zakrywa innymi rzeczami. Daje błogosławieństwo, daje coś takiego, że ktoś przychodzi na przykład i słuchaj, zapomniałem ci oddać pieniądze, nie wiem, 3 lata temu było to. I takie małe, drobne rzeczy i Bóg zawsze daje tych pieniędzy, daje to zaopatrzenie ilości potrzebnej, a nawet w nadmiarze. Także to jest moje świadectwo. Niech będzie chwała Panu.
Jest napisane, że nie, według wiary naszej się wszystko dzieje i my mamy wierzyć. Mamy przede wszystkim szukać Królestwa Bożego, a wszystko będzie nam dodane. Często ten fragment też ja powtarzam, jak rozmawiam z ludźmi. I jeżeli my prosimy o okruchy, to Bóg daje nam okruchy według naszej wiary. Jeżeli my prosimy o rzeczy wielkie i tak jak jest napisane, że prosicie, a nie utrzymujecie, bo źle prosicie na wykorzystanie na własne cele i my to chcemy na własne cele, to nasze modlitwy mogą długo czekać na wypełnienie. Ale jeżeli my prosimy o to, żeby Bóg zaspokoił nasze potrzeby, ale też, żeby przez nas zaspokoił potrzeby innych, wtedy Bóg błogosławi, błogosławi nam i błogosławi innym, którzy są wokół nas. Więc modląc się, prosząc Boga o błogosławieństwo, miejmy też na myśli naszych bliźnich, dla których też możemy być my błogosławieństwem. I mam jeszcze ostatnie prośbę o modlitwę, siostra Ewa.
Chwała Bogu. Mój szwagier Andrzej jest już od dłuższego czasu chory, no i w tej chwili leży na hematologii. No i właśnie cały czas modlę się o jego zdrowie, ale coraz gorzej, coraz gorzej. Ale wierzę, że po prostu Bóg ma plan dla niego, ponieważ ostatnio właśnie byłam u niego w szpitalu, no to prosiłam o modlitwę braci i siostry i właśnie kiedy do niego mówiłam, że teściowa Piotra, kiedy była w gorączce, przyszedł Jezus, dotknął się jej ręki, wstała i usługiwała. No i to słowo powiedziałam Andrzejowi. Za chwilę mówię, wiesz Andrzej, mam tu taką fajną Biblię, którą zawsze noszę ze sobą i przeczytam ci jakiś fragment. No i pomodliłam się, wie Boże, daj nam jakieś słowo. No i słowo było dokładnie właśnie o uzdrowieniu teściowej Piotra i tam właśnie jeszcze tam były uzdrowienia inne. A dzisiaj rano tak westchnęłam do Boga, Boże, tak bym chciała, żeby był uzdrowiony. A Bóg mi powiedział, ja też chcę. I tak potwierdził po prostu, że byłam przeszyta przez Boga. I teraz prosiłabym was, bracia i siostry, żebyśmy się pomodlili o niego.
Może powstanie wszyscy i pomodlimy się za Andrzeja. Panie Jezu, Ty widzisz serce każdego z nas i my wierzymy, że Ty jesteś dobrym lekarzem i właściwym lekarzem na każde nasze, Panie, choroby, na każde nasze dolegliwości. I my wierzymy, że Ty możesz to uczynić dla swojej chwały, Panie Jezu. I dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś lekarzem i Ty, że możesz uzdrowić, Panie. Dziękujemy Ci za Andrzeja, za jego życie, Panie, ale też prosimy, żeby dostał więcej niż tylko uzdrowienie, ale aby dostał życie wieczne z Tobą, Panie Jezu, aby przyjął Ciebie do swojego serca jako swojego Pana i Zbawiciela, aby mógł cieszyć się nie tylko życiem tutaj, tym doczesnym, ale też życiem wiecznym, Panie. Niech Ci będzie chwała i cześć. Amen. A teraz Słowem Bożym usłuży nam siostra Irenka, która zaraz przyjdzie, bo wyszła. Proszę bardzo.
Dobrze, chwała Bogu. Próbę mikrofonu zrobimy. Jak, ciociu, tak? O tak? Dobrze. Pastor napisał do nas wiadomość, do mojego męża, czy moglibyśmy się czymś podzielić. Małżonek mój z radością, że tak powiem, scedował ten obowiązek na mnie, więc stoję w drżeniu, powiem szczerze, pomimo, że wykonuję zawód taki, jaki wykonuję i stoję cały czas przed uczniami bądź rodzicami, ale to jest co innego i zdaję sobie sprawę z tego, jaką odpowiedzialnością jest mówić w tym miejscu, więc dlatego bardzo proszę też o wyrozumiałość w traktowaniu tego, że będę mówiła, bo wiem, jak ważna, jak odpowiedzialna jest to misja. Więc chciałabym dzisiaj podzielić się takim słowem, które od dłuższego czasu w jakiś taki dziwny sposób Pan położył mi na serce. Czytaliśmy Biblię z Esterką, ona zasnęła, a ja czytałam dalej i wiedziałam, że coś Pan chce przez to powiedzieć do mnie. I kiedy pastor zaproponował nam tą szansę, dał nam tą szansę, żeby mówić, to pomyślałam, że może to być coś takiego, co on chce powiedzieć Kościołowi. I modliłam się naprawdę, dużo rozmyślałam i dzisiaj chciałabym się tym podzielić. Nie wiem, na ile to będzie użyteczne. Mam nadzieję, że Słowo Boże zawsze będzie miało jakiś dobry wpływ. Otwórzmy razem Mateusza 20 rozdział od pierwszego wersetu i będziemy czytali przypowieść o robotnikach winnicy. Mateusza 20 rozdział od pierwszego wersetu. Albowiem Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swej winnicy. Ugodziwszy się z robotnikami na jednego denara dziennie, wysłał ich do swojej winnicy. I wyszedłszy około godziny trzeciej, ujrzał innych, stojących na rynku bezczynnie. Więc rzekł do nich, idźcie i wy do winnicy, a ja, co się należy, wam zapłacę. I oni poszli. Znowu o 6 i o 9 godzinie wyszedł i uczynił tak samo. A wyszedłszy około 11, znalazł jeszcze innych stojących i mówił do nich, dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie? Oni na to, nikt nas nie najął. Mówi do nich, idźcie i wy do winnicy. A gdy nastał wieczór, mówi pan winnicy do rządcy swego, zwołaj robotników, daj im zapłatę, a zacznij od ostatnich aż do pierwszych. Podeszli tedy najęci o godzinie 11 i otrzymali po denarze. A gdy podeszli pierwsi, sądzili, że wezmą więcej, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy tyle, szemrali przeciwko gospodarzowi, mówiąc, ci ostatni jedną tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, cośmy znosili ciężar dnia i upał. A on odrzekł jednemu z nich, przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, czy nie ugodziłeś się ze mną za denara? Bierz co twoje i idź, chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie. Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Albo czy oko twoje jest zawistne, dlatego iż ja jestem dobry? Tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Następny urywek, który chciałabym też przytoczyć. Dosłownie jedną kartkę musimy przełożyć. Jesteśmy w 21 rozdziale i od wersetu 33. Innego podobieństwa wysłuchajcie. Był pewien gospodarz, który zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wkopał nią prasę i zbudował wieżę i wydzierżawił ją wieśniakom i odjechał. A gdy nastał czas winobrania, posłał sługi swoje do wieśniaków, aby odebrali jego owoce. Ale wieśniacy pojmali sługi jego, jednego zbili, drugiego zabili, a trzeciego ukamienowali. Znowu posłał inne sługi, w większej liczbie niż za pierwszym razem, ale i im uczynili to samo. W końcu posłał do nich syna swego, mówiąc, uszanują syna mego. Ale gdy wieśniacy ujrzeli syna, mówili między sobą, to jest dziedzic, nuże, zabijmy go, a posiądziemy dziedzictwo jego. I pochwycili go, wyrzucili poza winnicę i zabili. Gdy więc przyjdzie pan winnicy, co uczyni owym wieśniakom? Mówią mu, wytraci sromotnie tych złoczyńców, a winnica wydzierżawi innym wieśniakom, którzy mu we właściwym czasie będą oddawać owoce. I teraz werset 43. Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. I chciałabym dzisiaj mówić na temat... Czym jest Boża winnica? Co to jest i jak mamy w tej winnicy funkcjonować i jak ona ma funkcjonować w nas? Pan Jezus dużo mówił o królestwie, przyrównując go do wielu różnych rzeczy. I przytaczając przykład tej winnicy, możemy odnieść wrażenie, że wiedział dokładnie, jak są uprawiane winogrona, jak odbywa się cały ten proces. Było to częścią ich codziennego życia, prawda? Myślałam o tym, że może wychowywał się jako dziecko, gdzieś w pobliżu widział tą winnicę, widział cały jakby proces nawet zakładania tej winnicy, jakie elementy są mniej ważne. I dlatego z taką łatwością przytaczał tą metaforę, żeby prostym ludziom tego dnia wytłumaczyć, jakie jest królestwo. Ale rozmyślając nad tym, czym jest Boża winnica dla nas, jak możemy to zastosować, to myślę, że nie jest to taka bardzo wąska definicja. Nie jest to tylko Kościół Boży, jak możemy odnieść, możemy sobie myśleć, że jest to pewnego rodzaju odniesienie do Kościoła. Na pewno się mieści w tym. Nie jest to tylko służba, bo o tym tutaj też czytamy. Dla mnie zrozumienie tego, czym jest Boża winnica, czym jest ta metafora, Odbieram to w ten sposób, że jest to pewnego rodzaju Boży system wartości, Boży światopogląd, pewnego rodzaju Boża kolej rzeczy, Jego organizacja, Jego porządek świata, który nie da się zrozumieć, który jest nielogiczny, który jest poniekąd paradoksalny, w którym można przebywać tylko za pomocą wiary i ścisłej współpracy z całą Trójcą Świętą. I o co w tym wszystkim chodzi? Spróbujmy razem zrozumieć. Więc tak jak Pan Jezus mówił, Królestwo Boże jest pośród nas, Królestwo Boże jest w środku, w nas, więc poniekąd my jesteśmy w tej Bożej winnicy, ta Boża winnica jest w nas. Za chwilę zobaczymy, to jest w różnych też miejscach powiedziane. Więc czytając te dwie przypowieści, tej pierwszej nie ma nigdzie więcej, jest tylko u Mateusza w tym 20 rozdziale, ta kolejna jest jeszcze w dwóch Ewangeliach, widzimy, że Boża winnica ma pewne zasady, kieruje się pewnymi zasadami i to jest bardzo ważne, żeby prześledzić, jakie te zasady są. Pierwszą zasadą, na którą chciałabym zwrócić naszą uwagę, to jest to, że to nie jest dzika winnica, ona nie powstała sama z siebie, ona ma gospodarza, który ją założył, który jest jej właścicielem. Widzimy to z obu tych przypowieści i musimy być tego świadomi. To nie jest miejsce, w którym panuje demokracja, to jest miejsce, w którym panuje teokracja, którym rządzi jedna osoba. Rozumiemy wszyscy, że jest nią Pan Bóg. To jest miejsce, które też nie funkcjonuje samoistnie. To jest miejsce, które potrzebuje robotników. Mamy dwie przypowieści, w których widzimy, że gospodarz wychodzi i szuka robotników. I rozumiemy zapewne wszyscy, że my jesteśmy tymi robotnikami w Bożej winnicy, w Bożym systemie, który funkcjonuje jakby w tym świecie, ale nie jest od tego świata, którego ten świat pojąć nie może i nigdy nie zrozumie, bo tak jak powiedziałam, niezbędna jest współpraca, niezbędny jest Duch Święty i wiara. Tego nie da się osiągnąć mentalnymi zdolnościami, intelektem i tak dalej. Więc w tym systemie niezbędni są ludzie. I tylko od nas zależy, jakim robotnikiem będziemy. Bo Biblia wyraźnie mówi o tym, że możesz być dobrym robotnikiem, możesz pracować przez calutki dzień w upale i w znoju, a możesz być też niegodziwym, niestety, no takie mamy określenie, wieśniakiem, który będzie po prostu nie szanował tej winnicy i będzie po prostu próbował przywłaszczyć ją na swój sposób i sam się w niej rządzić i pastwić. Za jakiś czas zobaczymy, jak niebezpieczne jest takie postępowanie. Ciekawą taką rzeczą jest to, że w żadnej z przypowieści nie widzimy wstępnej selekcji. Pan Bóg nie przeprowadza rozmów kwalifikacyjnych, nie składamy swojego CV, nie patrzy na nasze umiejętności i zdolności, tylko dosłownie każdy jest zaproszony, każdy jest mile widziany. I tylko od nas zależy, co z tym zaproszeniem zrobimy. Chciałabym zwrócić uwagę na to, że wszyscy przeżyjemy swoje życie w którymś jakimś miejscu i tylko od nas zależy, czy zgodzimy się i przyjmiemy to zaproszenie wcześniej, czy będziemy chcieli przeżyć to życie gdzie indziej, obok tej Bożej winnicy i doczekać się momentu, w którym czytamy ostatnia jakby rundka. Gospodarz wychodzi 5 razy w jednej przypowieści, pyta i szuka tych robotników. Niektórzy są od rana gotowi, niektórzy są od rana na rynku, czekają, aż ktoś ich zatrudni. I chwała Bogu, jeżeli Pan Bóg powołał cię w młodym wieku. I chwała Bogu, jeżeli otworzyłeś swe serce, odpowiedziałeś na to powołanie. Miałam 17 lat, kiedy przyjęłam chrzest. Od tego czasu idę za Panem i żałuję, że jeszcze wcześniej tego nie zrobiłam, ale jestem wdzięczna za to, że urodziłam się w rodzinie, gdzie od małego słyszałam Boże Słowo i powoli Pan Bóg mnie jakby przyciągnął. I więc teraz, jeżeli młodzi ludzie wahacie się, nie wiecie, czy iść za Panem pełnym sercem, czy może jeszcze spróbować żyć obok tej winnicy, to mogę dać Wam dobrą radę od razu. Nie róbcie tego. Nie próbujcie żyć poza, nie próbujcie żyć obok. Wchodźcie do tej Bożej winnicy. Dlaczego? Bo ja wierzę w to, że Pan Bóg będzie zapraszał was jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. Ale w tej ostatniej rundce czytamy, kiedy on wychodzi do tych stojących bezczynnie przez cały dzień o 11 i mówi, dlaczego tu stoicie? A oni mówią, nikt nas nie najął. Przeczytajmy to troszkę szerzej. Do niczego się nie nadaje. Nie jestem nikomu potrzebny. Nikomu na mnie nie zależy. Więc życie jest w stanie naprawdę zniszczyć, pokiereszować. naprawdę złamać człowieka, nie trzeba czekać do tej 11. Bądź gotowy od rana. I jeżeli Pan cię powołuje, Pan cię woła do tej swojej winnicy, do tego swojego systemu, to powiedz tak i współpracuj z Nim. Także takie jest tutaj, myślę, że przesłanie, że robotnik jest potrzebny. Mówmy tak i bądźmy dobrymi robotnikami w Bożej winnicy. Następnym punktem, który tutaj, który jakby jest oczywisty, to jest to, że nawet jeżeli jesteśmy robotnikami w Bożej winnicy, i jeszcze raz mówię, to nie jest tylko i wyłącznie praca, to nie jest tylko służba w kościele, to jest twoje życie, to jest to, jak ty spostrzegasz świat, to jest twój światopogląd, to jest twoje traktowanie ludzi, to jest twoje traktowanie twojej pracy zawodowej. To jest oczywiście twoja relacja w kościele, to jest twoje uwielbienie, to jest wszystko, jaki ty jesteś. I jeżeli próbujesz robić to na swój sposób, to oznacza, że nie zgadzasz się z faktem, że winnica nie należy do ciebie. Nie należy do ciebie, ma właściciela, a oprócz tego ma jeszcze dziedzica. I wszystko, co w niej się dzieje i owoce, które ty wydajesz, też nie należą do ciebie. Należą do właściciela i do jego dziedzica. Tak mówi Słowo Boże, tak czytamy i tak to widzimy. I jesteś odpowiedzialny za to, jakie owoce będziesz wydawał, bo Biblia mówi, niestety, jest to smutne, ale Jezus mówi, dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał owoce. Więc jeżeli myślisz, że możesz, znając prawdę, możesz żyć jak chcesz, to smutne to jest dla nas wszystkich, bo tak nie jest. Nie jest tak. Musimy jednak, kiedy nieraz stoimy na jakimś rozdrożu i kiedy rozmawiam też z własnymi dziećmi albo z kimkolwiek, kiedy stoimy na jakimś rozdrożu, musimy wybrać i nie wiemy, jak postąpić, bo nie zawsze możemy powiedzieć, że czujemy, słyszymy głos, który mówi idź tę drogą, zrób tak, podejmij taką decyzję. To jak postąpić? Postąp tak, jak trzeba. Jak uczy Pismo, zrób właściwie, zachowuj się zgodnie z zasadami Bożej winnicy i wiedz, że Bóg naprawdę wszystko widzi i On wynagrodzi tą twoją decyzję. Zachowaj się tak, jak postąpiłby Jezus. Postąp właściwie i wtedy zobaczysz, że to będzie wydawało dobry owoc. Mając świadomość, że jesteśmy cały czas należymy do Niego, nie należymy do siebie. I wszystko, co robimy, jest Jego. Okej. Jakie są wyzwania pracy w Bożej winnicy? Albo w ogóle bycia w Bożej winnicy? I w ogóle, czy to jest przyjemne? No cóż, czytamy, kiedy ci robotnicy, którzy zaczęli pracować najwcześniej, szemrali pod koniec dnia przeciwko gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną tylko godzinę pracowali, zrównałeś ich z nami, cośmy znosili ciężar dnia i upał. Każdy z nas, kto idzie za Panem, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że to nie jest, naprawdę nie jest droga usłana różami. To jest po prostu życie, w którym mamy problemy, w którym mamy trudności, ale jak inne jest to życie? Jak inne jest to życie, jak inne są tutaj rozwiązania, jak inne są tutaj sytuacje. Chciałabym pokazać tylko jedno takie miejsce, jednego z moich ulubionych robotników, pracowników Bożej winnicy, apostoła Pawła, który pisze tak. Jesteśmy w drugim liście do Koryntian, pierwszym rozdziale i 8 werset. Drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział, 8 werset. Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni tak, że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy, byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W Nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. Jest to jeden tylko przykład tego, co może doświadczyć pracownik Bożej winnicy. Tak, dotykają nas najróżniejsze rzeczy i choroby, i śmierć, i tak dalej. Ale jest coś takiego, i ja wiem, że wszyscy, którzy są narodzeni na nowo, wy wiecie, o czym ja mówię. Jest ta żywa nadzieja, jest ta żywa jest osoba, która trzyma nas przy życiu. To jest ten nasz wspaniały Pan Jezus Chrystus, który sam zapłacił za nas cenę i my wiemy, że nawet śmierć, nawet gdyby apostoł Paweł poniósł tę śmierć, to wiemy, że i tak byłby naprawdę wielkim zwycięzcą w Bożej winnicy. Ale chwała Bogu, jak on mówi, że Pan, który wzbudza umarłych, wyrywa nas z takich niebezpieczeństw. Więc bądźmy świadomi, bądźmy przygotowani na to, że będziemy pracowali w znoju, będziemy pracowali w upale, nie zawsze oczywiście, bo będą też przyjemny taki czas popołudniowy, chłodu, kiedy będziemy mogli odpocząć, ale musimy też cały czas zdawać sobie sprawę z tego, jakie są warunki naszej tutaj pracy. Okej. Bycie w Bożej winnicy oznacza jeszcze coś. Czytaliśmy w tej drugiej przypowieści, że jeszcze raz tutaj przeczytam pierwszy werset tej przypowieści. Co zrobił ten właściciel? Ogrodził ją płotem i zbudował wieżę. Co to oznacza? Dlaczego winnica musiała być ogrodzona? Musiała być ogrodzona, żeby była zabezpieczona przed dzikimi zwierzętami. I wszyscy wiemy, że świat dookoła nas jest pełen dzikich zwierząt. Dzikich lisów, psów, szakali, nie wiem jakich. Więc będąc w Bożej winnicy, jesteśmy naprawdę pod Bożą ochroną. I dlatego zachęcam nas wszystkich, żebyśmy nie opuszczali tego miejsca, żebyśmy byli w nim cały czas, bo jest to miejsce bezpieczne. Jest to miejsce, w którym jesteśmy pod Bożą ochroną. Jest to też miejsce, tak to rozumiem, jest to też miejsce objawienia, jest to też miejsce uzdrowienia. Pracując w Bożej winnicy, żyjąc w Bożej winnicy, będziesz doświadczał Bożych objawień względem siebie. Kiedy pracownicy, ci co zaczęli pracować rano, przyszli pod swoją zapłatę, szemrali przeciwko gospodarzowi, czyli narzekali na Pana Boga, mówili, że jest niesprawiedliwy. I to pokazuje, że idąc za Panem, zawsze będziesz doświadczał jakichś objawień względem siebie. Będziesz wiedział, że coś jeszcze nie jest do końca takie, jak powinno być. I Pan Bóg w swoim miłosierdziu, w swojej łaskawości będzie chciał z tobą pracować, będzie chciał cię zmieniać. Natomiast jeśli jesteś poraniony, jeśli doświadczyłeś przykrych różnych sytuacji w swoim życiu, to wiedz, że w żadnych z tych wersetów tutaj Pan Bóg nigdy nie osądził nikogo, kto spędził swoje życie dłuższą, jakąś większą jego część poza swoją winnicą, poza jego winnicą, tylko mówił, idźcie i wy. Nigdy nie powiedział, tak jak może ja na przykład powiedziałabym, no i czemu tu tak stoisz i dlaczego tak, i co, gdzie byłeś od rana, czemu nie przeszedłeś, jak wszyscy inni byli tutaj, tylko on powiedział proste dwa słowa, idźcie i wy, czy tam więcej trzy, chodźcie i wy do winnicy. Rozdając zapłatę zaczyna od ostatnich. I tak jak mówiłam, jest to nielogiczne, jest to niesprawiedliwe, jest to paradoksalne, ale tak jest, bo on wie, co i komu należy dać. I my nie możemy z nim dyskutować na ten temat. Jest suwerenny, ale mam dla was dobrą wiadomość. Jest niesamowity, jest sprawiedliwy i jest zawsze dobry. Dając zapłatę tym ostatnim, czyli rozumiem tym, którzy wybrali może nie do końca dobrze na początku swojego życia, utwierdza ich w przekonaniu, że jest miłosierny, że kocha, że nadal daje im, wierzy w nich, daje im szansę i mówi, że oni są dla niego cenni. Ci, którzy myślą o sobie więcej, że zasługują na więcej, muszą zdawać sobie sprawę, że nie ma czegoś takiego. To nie jest jakieś takie myślenie, nie wiem, socjalistyczne, że coś tam, tylko to jest myślenie Boże, że On wie, co komu jest potrzebne. Jeśli potrzebujesz zmiany w swoim charakterze, doświadczysz tego w Bożej winnicy. Jeśli potrzebujesz większej porcji łaski, dostaniesz i to. Więc dla mnie to jest bardzo budujące, to, że możemy w pełni zaufać Jemu, że to nie jest... Moi uczniowie często narzekają, że nauczyciele są nieobiektywni. Tak, to jest prawda, są nieobiektywni, bo są tylko ludźmi. Pan Bóg jest bardzo obiektywny, chwała Mu za to. Jest bardzo obiektywny i fajne jest to, że w Bożej winnicy nie ma rywalizacji. Tak, pracujesz, niektórzy dłużej, niektórzy krócej, ale nie rywalizujesz. Nie rywalizujesz, bo i tak dostaniesz swoją zapłatę. Nie musisz się ścigać i nie musisz się bać błędów, nie musisz się bać tego, że popełnisz jakiś błąd i upadniesz, bo i tak dostaniesz swoją zapłatę, jeżeli tylko wytrwasz przez cały ten czas, na który Pan Bóg cię powołał. Więc to jest wspaniałe. I chciałam tylko nas zachęcić do tego, żebyśmy pracując w Bożej winnicy nie robili tego dla jakiejś nagrody, tylko robili to z pasją. Ja miałam ten przywilej w życiu, że dostałam naprawdę różne nagrody, jakieś wyróżnienia od swoich pracodawców i tak dalej. I były różne sytuacje związane z tymi nagrodami. I powiem szczerze, że najlepsze wspomnienia mam wtedy, kiedy dostawałam, powiedzmy, taką pierwszą nagrodę. Była to tak zwana nagroda burmistrza. Pani Małgosia wie, o czym mówię w naszym zawodzie. Jest to takie wyróżnienie. I byłam zupełnie nieświadoma tego, że zostałam do tej nagrody wytypowana. Robiłam to, co kochałam, robiłam to z pasją. I pewnego dnia pan dyrektor mnie zawołał do swojego gabinetu i ja zupełnie nieświadoma tego przyszłam, coś tam taka cała tam w myślach tych swoich. I on mówi: pani Rena, mam dla pani zaproszenie. I dał mi zaproszenie. Myślę, co to za zaproszenie na taką galę, bo pani będzie miała tą nagrodę. Po tym dostawałam przeróżne nagrody, ale zawsze te, które właśnie, których nie spodziewałeś się, bo po prostu robiłeś to, co kochasz, robiłeś to z pasją, były najlepsze, najbardziej takie spełniające. Więc myślę, że to jest nasze podejście, powinno być nasze podejście do naszego życia z Bogiem. Róbmy to z pasją, nie oczekując nagrody, róbmy to dla Niego z miłości i zobaczymy wtedy, że tym bardziej nas zaskoczy, tak jak mówi w swoim słowie, że to, co nawet na rozum nam nie przychodziło, to ma dla nas. Okej. Okay. Ostatnia rzecz, którą mówię o zasadach tutaj funkcjonowania Bożej Winnicy, to jest to, wiedz, że nie jesteś w niej sam. Nigdzie nie czytamy o tym, że pracownik pracuje sam, tylko masz współpracowników, masz ludzi wokół siebie. To nie zawsze są tylko twoi bracia i siostry w Chrystusie, to by było zbyt łatwe, a czasami może zbyt ciężkie. Ktokolwiek jest w twoim życiu, jest twoim współpracownikiem w Bożej Winnicy, winieneś go też traktować w sposób wyjątkowy. Więc pamiętajmy o tym, nie jesteśmy sami. Mamy siebie nawzajem, mamy swoje rodziny, musimy to naprawdę cenić, szanować, mamy swój wspaniały Kościół. Bądźmy wdzięczni za to, że nie jesteśmy sami. Sami nigdy byśmy nie dali rady. Razem na pewno się uda. Okej, jakie są wyzwania? Już będę kończyła, mam pół godzinki. Dobrze, mamy dobry czas. Jakie są wyzwania pracy w Bożej Winnicy? Jedno jest pewne, musimy trwać. Boża Winnica jest niezwykłym miejscem, bo dziedzic, o którym czytaliśmy, w pewnym momencie mówi o sobie, że jest krzewem winnym. Ty, jako pracownik Bożej Winnicy, w pewnym momencie stajesz się też gałęzią na tym krzewie winnym. Pan Bóg nadal zostaje tym, który jest właścicielem, który uprawia całą winnicę. Naszym zadaniem jest trwać. Rób to, do czego Pan cię powołał. Trwaj w Jezusie, przybywaj z Nim, spędzaj z Nim czas, nie zapominaj o Słowie Bożym, nie zapominaj o modlitwie, trwaj. Wydawajmy wszyscy razem owoce, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Pan Jezus nie żartuje, kiedy mówi o tym, że suche gałązki są obcinane. Czytaliśmy o tym. Królestwo może być zabrane, może stracić tą winnicę. Więc to jest takie wyzwanie, musimy trwać. Może gdzieś wydaje się nam, jest łatwiej. Nie musimy cały czas myśleć o tym, żeby wydawać owoce, żeby naprawdę wydawać te owoce sprawiedliwości. To jest ułuda. Nie wierzmy w to. To jest zwiedzenie. Jesteśmy w najlepszym miejscu, w którym możemy być, w Bożej Winnicy, otoczeni Jego wspaniałym klimatem, Jego wspaniałą atmosferą, Jego obecnością. Następnym wyzwaniem, które tak sobie mogę wyobrazić, jest to, że gospodarz długo nie wraca. Nieraz czekamy na coś w naszym życiu. Ja czasami jestem tak udręczona różnymi rzeczami, które teraz doświadczam, że naprawdę, naprawdę czekam już na przejście Pana Jezusa. Pomimo tego, że mam wspaniałą rodzinę, mam wspaniałe, naprawdę na pozór wspaniałe życie, ale jest tyle jakichś trosk, tyle jakichś problemów różnych, z którymi tutaj muszę się zmagać, że nieraz myślę sobie: Panie, fajnie by było, gdybyś już przyszedł i już byśmy się uwolnili od tego wszystkiego. Ale nie wraca, bo jest jeszcze czas dla większej liczby osób, żeby dostąpić zbawienia, więc musimy o tym pamiętać i jeszcze raz do tego wracamy. Tak, jeszcze nie widzimy. Nie wszystkie modlitwy zostały, nie otrzymaliśmy odpowiedzi na wszystkie modlitwy, nie wszystkie proroctwa się spełniły. Trwajmy. On na pewno wróci. I nie martw się o to, że twoja praca, czy twoja wierność w tej winnicy pozostanie niezauważona. I teraz ostatnia rzecz, o której chciałabym mówić, to już chciałabym kończyć o tym. Chciałabym podkreślić to, że Boża Winnica, czyli Jego system wartości, Jego królestwo, Jego jakby państwo, w którym my przebywamy, jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. I nie wolno nam, po prostu nie wolno nam przychodzić do Niego z własnymi zasadami. I chciałabym potwierdzić to właśnie takim miejscem z Pisma Świętego, które też przyszło mi po prostu w nocy, jakby na pamięć, do pamięci mojej przyszło, i przeczytajmy razem. Pierwsza Księga Królewska, 21 rozdział, od początku. Pierwsza Królewska, 21 rozdział, od pierwszego wersetu. Po tych wydarzeniach miała miejsce następująca sprawa. Jezreelczyk Nabot miał w Jezreel winnicę tuż obok pałacu Achaba, króla Samarii. I rzekł Achab do Nabota: odstąp mi swoją winnicę, a ja urządzę sobie tam ogród warzywny, gdyż jest ona tuż obok mojego pałacu. Ja zaś dam ci za nią winnicę lepszą od niej, albo jeśli wolisz, zapłacę ci za nią cenę kupna w srebrze. Lecz Nabot odpowiedział Achabowi: niech mnie Pan ustrzeże, abym ci miał odstąpić dziedzictwo po moich ojcach. Achab odszedł do swojego domu posępny i gniewny z powodu odpowiedzi, jaką mu dał Jezreelczyk Nabot, mówiąc: nie odstąpię ci dziedzictwa po moich ojcach. Potem położył się na łożu swoim i odwrócił się twarzą do ściany i nie przyjmował posiłku. A gdy przyszła do niego Izabel, jego żona, zapytała: czemu jesteś taki posępny i nie przyjmujesz posiłków? Odezwał się do niej: rozmawiałem z Nabotem Jezreelczykiem i rzekłem do niego: odstąp mi swoją winnicę za pieniądze, lub jeśli wolisz, dam ci także w zamian winnicę, a on na to: nie odstąpię ci mojej winnicy. Izabel, jego żona, rzekła do niego: to ty sprawujesz władzę królewską w Izraelu. Wstań, przyjmij posiłek i bądź dobrej myśli. Ja dam ci winnicę Nabota Jezreelczyka. Omijmy następną część, w której Izabel knuje spisek, namawia ludzi, żeby nieprawdziwie świadczyli. Nabot zostaje ukamienowany. Gdy więc Izabel dowiedziała się, iż Nabot został ukamienowany i nie żyje, rzekła do Achaba: wstań, weź w posiadanie winnicę Nabota Jezreelczyka, której nie chciał ci odstąpić za pieniądze. Nabot bowiem nie żyje, gdyż umarł. To też Achab, usłyszawszy, że Nabot nie żyje, wstał, aby pójść do winnicy Nabota Jezreelczyka i objąć ją w posiadanie. Król Achab i jego nieszanowna małżonka Izabel mieli naprawdę bardzo dużo pomysłów, kiedy rządzili Izraelem. I wiemy o tym, kiedy ona sprowadziła tak proroków i cały kult Baala do kraju. Pamiętamy historię, kiedy Eliasz walczył z nimi tak na górze zaczął padać deszcz po 3 latach suszy. Przeróżne pomysły miała ta kobieta, która jest uosobieniem wszystkiego, co jest przeciwne naszemu Panu. Wszystkiego, co jest obce, wszystkiego, co jest złe, wszystkiego, co jest agresywne wobec Królestwa Bożego. Ale tutaj czytamy tą historię, kiedy nagle król widzi winnicę obok swojego pałacu i ma genialny pomysł, że zamieni ją w warzywniak, że zamieni ją w ogródek warzywny. I czasami nam się wydaje, że my możemy przeżyć swoje życie według własnych zasad i możemy Bożą winnicę zamienić w warzywniak. Więc niech nas Pan Bóg broni od takich rzeczy, od takich jakichś, nie wiem, pomysłów, że możemy, ja znam takie przypadki. Ja znam takie przypadki, kiedy ludzie, którzy zostali nawróceni, ochrzczeni, żyli z Panem, ochrzczeni w Duchu Świętym, w pewnym momencie swojego życia podjęli decyzję, że będą żyć po swojemu. I powiem szczerze, w większości kończyło się to wielką klęską, katastrofą wręcz. Więc pamiętajmy, my nie możemy takiego czegoś robić. My nie możemy Bożej winnicy, Bożego systemu wartości, Bożych po prostu zasad zmieniać w ogród warzywny. I co się wtedy dzieje? Co następuje? Wtedy doszło Eliasza Tiszbity słowo Pana tej treści, 17 werset. Wstań, wyjdź na spotkanie z Achabem, królem izraelskim, który mieszka w Samarii, a obecnie jest w winnicy Nabota, dokąd poszedł, aby ją objąć w posiadanie. I powiedz mu tak. Tak mówi Pan. Dokonałeś mordu i już objąłeś posiadanie? Powiedz jeszcze tak. Tak mówi Pan, w miejscu, gdzie psy lizały krew Nabota, psy będą lizać również twoją własną krew. I troszkę niżej, a o Izabel powiedział Pan tak. Psy pożrą Izabel przy posiadłości w Jezreel. Sytuacja, sprawa z winnicą była przysłowiową ostatnią kroplą. Miarka się przebrała. On zrobił coś, czego nie wolno było mu zrobić. Sięgnął na coś, czego nie wolno było mu robić. I ja bym po prostu chciała, kończąc, akurat pół godzinki idealnie. Kończąc, chciałabym powiedzieć, Boża winnica, rozumienie Bożych rzeczy, rozumienie serca Boga jest największym skarbem, który Pan Bóg nam dał w naszym życiu. Jeżeli Duch Święty objawił Ci to i wiesz, jak trzeba żyć, to ceń to, ceńmy to, żyjmy według tych zasad i pamiętajmy, to jest, On jest królem w tej winnicy. My do niej należymy, to jest ogromny przywilej i naszym zadaniem jest przepracować w niej, przetrwać w niej, być na krzewie winnym, a później otrzymać swoją zapłatę od najlepszego, najbardziej sprawiedliwego, najbardziej łaskawego Pana na świecie. Amen.
Dziękujemy siostrze za słowo. Bardzo zachęcające i budujące. Wierzę, że wielu z nas prześledzi swoje życie i zrobi jakiś reset w swoim życiu, swoich pomysłów, aby przystosować je do myśli Chrystusowych. Jest napisane, że w Słowie Bożym, że Jego sprawiedliwość to nie jest nasza sprawiedliwość. Wiele razy nam się wydaje, że postąpimy dobrze, że zadecydujemy i to jest słuszne, nie biorąc pod uwagę Słowa Bożego i później się okazuje, że to był błąd. Zawsze stosujmy Słowo Boże, gdzie jesteśmy, tak jak mówiła siostra Irenka. Stosujmy Słowo Boże w naszym życiu, tam, gdzie jesteśmy, bo już nie tak istotny jest, jak widzą nas ludzie, ale przecież Bóg cały czas nas widzi i On jest tym, który dogląda nas. I On jest tym, który nas wynagradza. Jak w tej przypowieści, którą czytała siostra Irenka, tam pracownik pracownika nie wynagradzał. Oni współpracowali razem. Nagrodę brali od właściciela tej winnicy. Więc my, jeżeli będziemy się oglądali jeden na drugiego i będziemy próbowali naśladować to, co drugi robił, to nie jest, nie do końca powiem, nie jest to takie właściwe, dlatego że dobre rzeczy, owszem, powinniśmy naśladować, tak, brać wzór z innych, którzy dobre rzeczy czynią, ale Bóg ma dla ciebie plan, ma dla ciebie swoje zadanie i ty powinieneś robić to, co Bóg położył ci na serce. Jeden ma więcej, drugi ma mniej. Jeden zostanie wynagrodzony za dłuższy czas, drugi za krótszy. Każdy swoją nagrodę odbierze. I Bogu niech będzie chwała za to, że Jego sprawiedliwość jest większa i Bóg jest naprawdę uczciwy. I to nie jest nasza uczciwość, że nam się wydaje, że ktoś dostał więcej, a ktoś dostał mniej. Bo Bóg nas sądzi i Bóg nas wynagradza. Niech Bogu będzie za to chwała. I zaśpiewamy ostatnią pieśń na zakończenie. Po pieśni wszyscy jesteśmy zaproszeni na agapę, na poczęstunek, na zewnątrz, do sklepiku, na kawę, herbatę, ciasto. Niech Bóg będzie błogosławiony. Życzę błogosławionego tygodnia. Niech w tym tygodniu każdy z nas zobaczy Boże działanie w swoim życiu, żebyśmy mieli co opowiadać w następną niedzielę. Swoje już zakończone. Zapraszamy na poczęstunek na zewnątrz. Miejmy dobre relacje jedni z drugimi. Wymieniajmy się tym, co Bóg położył nam na serce. Świadectwa. Opowiadajmy sobie o tym, co Bóg dokonał w naszym życiu. Miejmy dobry czas razem też i po nabożeństwie. I zapraszamy na następne nabożeństwo w środę i w niedzielę. Z Bogiem.
Powiedzieć, że zapraszam wszystkie dzieci i młodzież w chwilkach przerwy i zapraszam tutaj do śpiewania.